Chwała Bogu, że dał możliwość, abyśmy mogli być przed Jego obliczem. Jest to przywilejem, który On nam sprawił. On podjął decyzję o tym, aby przyciągnąć nas do siebie, otworzył wszystkie możliwości ku temu, aby tak się stało. Izraelita, który był w Egipcie, który był niewolnikiem, nie mógł myśleć nawet, że kiedyś będzie ludem na wolności, ludem, który będzie mógł spotykać się ze swoim Bogiem, który będzie mógł dostać prawa od Boga bezpośrednio, nie jakieś tam ludzkie, wymyślone, tylko od Boga, który stworzył człowieka. Nie mogli sobie nawet myśleć, że takie coś się wydarzy w ich życiu. Mieli pewną obietnicę, którą dostał Abraham, którą pewno przekazywali sobie, ale minęło tyle lat w sumie i mogli sobie pomyśleć, a to pewnie już tak będzie i tyle. Ale tak nie było. Stało się w rzeczywistości, że dotarło do nich powołanie przez Mojżesza, mogli oglądać w ziemi egipskiej, jak ten, który ich ciemiężył, jest karany przez ich Boga, jak spadają na nich plagi, jak ten wielki, potężny faraon, przed którym drżeli, to on zaczyna się obawiać, co znowuż przyjdzie na niego, jeśli dalej będzie się opierać. Zaczęli doznawać, jak Bóg oddziela ich od Egipcjan, jak w ich ziemi Goszen nie ma tego, co tam się dzieje, jak plaga spada kolejna i kolejna. Potem mogli doświadczyć tej ostatniej, kiedy Bóg powiedział im, że wszyscy mają złączyć się gdzieś w rodzinie, czy jeśli było za mało, to dobrać kogoś, żeby spożyć baranka paschalnego. I to miało pokazać im, jak krew baranka oddziela ich od śmierci, która przychodzi. I oni byli posłuszni Bogu, zrobili to, co On chciał, nad proże i obydwa odrzwia pomazali krwią baranka i w środku spożywali baranka. I wtedy, kiedy anioł śmierci przychodził poprzez ziemię egipską, wszyscy pierworodni Egipcjan ginęli. Bez względu na to, w jakiej rodzinie się ten człowiek urodził, pierworodni ginęli. Jedynie w domach Izraelitów oni żyli dalej. Boży dar, Boża wspaniała miłość oznaczała, jeżeli będziecie mi posłuszni, zachowam was od śmierci. Nie zginiecie jak Egipcjanie, nie poginiecie jak ci bezbożni, będziecie moi. I oni opuścili ziemię egipską z wielkim zadowoleniem, z radością, bogaci, ponieważ otrzymali różne rzeczy również od Egipcjan, inaczej złupili ich za to, że oni ich łupili przez tyle lat. No i wyszli za Bogiem i czytamy w 4 Mojżeszowej, 21 rozdziale. A gdy król Aradu, Kananejczyk, osiadły w Negebie, usłyszał, że Izrael nadciąga drogą od Atarim, ruszył do boju przeciwko Izraelowi i wziął do niewoli jeńców. Wtedy Izrael złożył taki ślub Panu: jeżeli wydasz ten lud w moją rękę, zburzę ich miasta jako obłożone klątwą. I wysłuchał Pan głosu Izraela i wydał mu Kananejczyka, wtedy wytracił ich oraz zburzył ich miasta jako obłożone klątwą i nadał temu miejscu nazwę Horma. Od góry Chor wyruszyli potem ku Morzu Czerwonemu, aby obejść ziemię Edom, lecz lud zniecierpliwił się w drodze. Czytamy tutaj o pewnym doświadczeniu, które jest bardzo, bardzo gdzieś bliski nam, jako cielesnym, zmysłowym ludziom. Niecierpliwość. Kto z was nie doświadczył niecierpliwości? Kto z was nie doznawał, co znaczy niecierpliwość? Jak ona potrafi niszczyć człowieka i rozbić nawet najwspanialsze uczucie, najwspanialsze pragnienia, chęć spotkania się z Bogiem, potrafi doprowadzić człowieka do takiego stanu, w którym człowiek zamiast cieszyć się, że Bóg jest z nami, zaczyna narzekać na to, co się dzieje. Niecierpliwość. Jednym z elementów owocu ducha jest cierpliwość. Tego zawsze nam brakowało, tak czy nie? Niecierpliwi w kolejce, niecierpliwi w oczekiwaniu po coś tam, stale jakaś za długa kolejka, po co ci ludzie, ja w tym czasie, no cokolwiek, niecierpliwość. Kto jest już wolny od tego? Niecierpliwość. A więc ci ludzie zostali zaatakowani cielesnością. Zaczęli się niecierpliwić. Dlaczego, Boże, w ten sposób postępujesz? I zaczął lud mówić przeciw Bogu i przeciw Mojżeszowi. Po co wyprowadziliście nas z Egiptu? Czy po to, abyśmy pomarli na pustyni? Teraz mówią już wyraźnie do Boga i Mojżesza. Po coście nas wyprowadzili? Czy po to, abyśmy poginęli? Czy dlatego taki plan powstał? Gdyż nie mamy chleba ani wody i zbrzydł nam ten nędzny pokarm. Wtedy zesłał Pan na lud jadowite węże, które kąsały lud, i wielu z Izraela pomarło. Przyszedł więc lud do Mojżesza i rzekli: zgrzeszyliśmy, bo mówiliśmy przeciwko Panu i przeciwko Tobie. Módl się do Pana, żeby oddalił od nas te węże. I modlił się Mojżesz za lud. A więc mamy nawróconego mężczyznę czy kobietę, szczęśliwych, zadowolonych w Panu, wdzięcznych, idących za Panem, rozradowanych, aż dochodzą do punktu, w którym pojawia się pierwsza niecierpliwość. Boże, dlaczego w ten sposób? Dlaczego, Boże, nie zrobisz tego inaczej? Dlaczego muszę znosić przeciwność, idąc za Tobą? Po coś mi wyprowadził? Po to, żebym zginął, czy zginęła w tej wędrówce? Czy to, co teraz spotykam na swojej drodze, ma mnie zniszczyć? Ma spowodować, że zginę zamiast cieszyć się Tobą? Czy to było Twoim planem, Boże, żeby ta przeciwność spowodowała, że się odwrócę od Ciebie, że zrezygnuję z chrześcijaństwa? I modlił się Mojżesz za lud. I rzekł Pan do Mojżesza: zrób sobie węża i osadź go na drzewcu. I stanie się, że każdy ukąszony, który spojrzy na niego, będzie żył. Bóg czyni dziwną rzecz teraz. W sumie jest to inaczej, niż było dotychczas w Egipcie. Kiedy Faraon już uznawał: Boże, dobrze, niech tak będzie, to plaga ginęła. Wszystko to było, albo gubiło się, albo znikało, albo padało martwe, jakkolwiek. Wszystko wracało do poprzedniego stanu. Ale w doświadczeniu, w którym teraz jest Izrael, nie wraca to do poprzedniego stanu. Węże nie giną, nie znikają, są nadal. Czy dobrze to, czy źle? Jak myślicie? Czy dobrze, że Bóg zostawia węże, czy źle, że zostawia węże? Ocencie to sami. Dobrze czy źle? Dlaczego? Dlaczego w naszym życiu są pozostawione węże?
Bo tak, jest tak, jak oni potrzebują.
Przyciąga nas do Chrystusa.
Do krzyż.
Na pewno jest to kara za niecierpliwość. Teraz będziecie pamiętać. Macie być cierpliwi. Węże wam będą o tym zawsze przypominać już. Chcesz niecierpliwym być? No to zobaczysz, ile węży cię dopadnie za chwilę. I będą kąsać. I teraz jest tak ważne w życiu wierzących ludzi. Ile czasu minęło od ukąszenia do spojrzenia na Chrystusa? Bo jeśli to się dzieje natychmiast, to ukąszenie nic nie zrobi. Ani nie zrobi ukąszonemu, ani innym, którzy otaczają tego kogoś. Im bardziej się przedłuża czas, tym bardziej jad zaczyna działać przez tego człowieka na innych. Bóg chce nauczyć swój lud posłuszeństwa. Nie uciekniesz już, wąż cię ukąsi, ale masz ratunek, masz zbawienie. To zbawienie jest fizycznie wykonane jako miedziany wąż na drzewcu stojący, żeby mogli spojrzeć i zobaczyć go. Ale w sumie my wiemy, że nie chodziło o tego miedzianego węża, że to nie on ratował. Później został zniszczony, bo zrobili z niego sobie bałwana. Że to nie miedziany wąż ratował Izraelitę od tego, co to ukąszenie powinno zrobić. Powinien nie żyć. Ratuje nas Jezus Chrystus. Dlaczego wierzący ludzie mają takie doświadczenia i przez takie doświadczenia musimy przechodzić? Dlaczego musimy doznawać, że im dłużej chcemy po swojemu zrobić, tym bardziej ten jad przenika nas i robimy się nieprzyjemni dla innych braci i sióstr? Dlaczego to, że ten jad przenika nas i robimy się nieprzyjemni, ma coś w nas uczynić? To, że stajemy się nieprzyjemni, ma nas napomnieć, że tacy być nie powinniśmy. Powinniśmy być przyjemni jedni dla drugich, budujący się nawzajem na dom Boży. A więc to my odpowiadamy za to, jeśli nastąpi ukąszenie, co zrobimy. Czy natychmiast będziemy patrzeć z ufnością na Chrystusa, na ukrzyżowanego Bożego Syna, gdzie wszystkie nasze grzechy zostały umieszczone, żebyśmy już nie popełniali tego, co diabeł by chciał? Czy będziemy próbowali po swojemu trzymać się danej sprawy i wtedy będziemy stawali się nieprzyjemni? W sumie to nam ma również posłużyć do tego, byśmy byli świadomi i trzeźwi, żyjąc na ziemi, że to my odpowiadamy za to, co zrobimy bliźniemu swemu. Bóg otworzył przed nami przestrzeń dobra, ale od nas, swoich dzieci, wymaga, żebyśmy tej przestrzeni dobra pilnowali. Węże są po to, żebyśmy byli trzeźwi i czujni. Jeżeli tylko ukąszenie nastąpi, jeżeli tylko doznamy, że to nie jest stan Chrystusa, abyśmy natychmiast z nadzieją patrzyli tam, gdzie ukąszenia wszystkie zostały zgaszone, zniszczone. Patrzyli na Pana. Czerpali z własnej śmierci w Nim siłę, aby dalej żyjąc dzięki Chrystusowi czynić dobro. Ilu jest pokąszonych w ludzie Bożym, którzy zamiast patrzeć z taką wiarą na Chrystusa, która pozwoli, żeby to, co się stało na krzyżu, moc krzyża przeniknęła ukąszenie i ukąszenie, żeby zginęło. Ilu patrzy tak z wiarą? Ilu toczy dobry bój o to, żeby pośród ludu Bożego nie było nic złego, żadnego złego nastawienia? Bo złe nastawienie nie istnieje w Chrystusie. Złe nastawienie jest wynikiem, że idziemy poprzez świat zła i węże kąsają. A więc Bóg kazał im patrzeć, wystarczyło patrzeć, nic więcej. Jakie proste. Wąż ukąsił, wystarczyło, że Izraelita spojrzał na węża miedzianego i nie działało. Jakie proste. Cóż prostszego można było dać? Gdyby usunąć te węże, Izrael nie byłby uczony patrzenia na Pana. Chodziłby fantazyjnie. A tak, skoro już chcecie żyć w niecierpliwości, to ja was nauczę cierpliwości. Ile razy ja muszę to znowuż doznać? Ile razy musi to na mnie przyjść? Ile razy znowuż to na mnie ma napaść? Tyle razy, ile potrzebujesz spojrzeć na Pana. To jest uczenie patrzenia na Pana. Człowiek, jeżeli ma nienawidzieć samego siebie w takim stanie złym, no to musi wiedzieć, że to nie jest miły stan dla Boga, który nas powołał. Bóg chce, żebyśmy mieli stan Jego Syna, żeby to był stan czystości, pokoju, radości. A więc pierwsze i dla mnie bardzo ważne, to jest napisane w 2 Koryntian 5:21. Jest napisane: On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą. Inaczej, ten, który nie znał grzechu, za nas grzechem został uczyniony, abyśmy my stali się sprawiedliwością Bożą, a więc tam jest nasz grzech w Chrystusie umiejscowiony. I za każdym razem, jak wąż wpuszcza jad w miejsce naszej grzeszności, naszego sposobu, bo przecież nie wpuści jadu tam, gdzie jesteś odporny, odporna na to. One kąsają tam, gdzie jest punkt, w którym jeszcze funkcjonuje nasze ja. Diabeł uderza w miejsca, które dają mu swobodę, aby jad jak najszybciej przeniknął i odebrał nam radość zbawienia. A więc zawsze uderzy tam, gdzie jest nasze jeszcze nieukrzyżowane ja. A więc tam, gdzie uderza w nas diabeł, tam potrzebujemy krzyża. Dobra wskazówka? Bardzo dobra. W sumie sługa. Kąsa tam, gdzie my potrzebujemy krzyża. A więc wykonuje zadanie. Nie jest to, że Bóg jest przeciwko nam, ale wróg ma nam pomóc zobaczyć wszystko, co w nas jeszcze jest nieukrzyżowane. A więc tam, gdzie doznajesz złości, to jest twoje nieukrzyżowane ja. Tam, gdzie doznajesz, zamknę się, z nikim nie będę rozmawiać, to jest twoje ja. Tam, gdzie doznajesz, a będę się śmiać wszystkiego i dwieć, to jest twoje ja. I zawsze tam diabeł uderzy swoim jadem. Pokażę wszystkim, że mam do nich niewielki szacunek. No właśnie, już diabeł ma miejsce. Pokażę, że nie lubię, jak jest duże zgromadzenie. Lubię takie małe zgromadzenia. No to już diabeł ma miejsce. A więc wszystko, czego nie lubię, to tam jest właśnie miejsce dla diabła, żeby uderzać. Czasami lubię coś z tego świata, no to właśnie diabeł ma miejsce, żeby uderzać. On zawsze trafia tam, gdzie jest szansa, że nas oddzieli od Kościoła. Kto więc potrzebuje patrzeć na krzyż? Wszyscy. Bo nikt z nas jeszcze nie jest doskonały. A więc w sumie, gdzie nasze oczy powinny zawsze patrzeć? Na Chrystusa. Dlatego Paweł mógł napisać, patrząc na sprawcę dokończyciela wiary. Jeśli nie chcesz zginąć, to patrz na Chrystusa, bo On ma siłę, żeby jad nie działał. Jeśli chcesz walczyć poprzez zakon z jadem, umartwi tego starego człowieka. Przecież ja tak kocham Boga i tak dalej. Paweł mówi, kiedy chciałem czynić dobro, trzymał mi się zło. I jad działał. On chciał dobrze, a jad działał, ponieważ nie było Chrystusa. Zakon nie wystarczał. O, będę święcić sabat, to teraz Bóg mnie będzie kochać. Tak, dobrze, ale nadal nie ma Chrystusa. Tylko Chrystus zabezpiecza. A więc jeśli chcesz być zbawionym, zbawioną, to potrzebujesz Chrystusa, potrzebujemy Chrystusa. I teraz, dlaczego Bóg w Egipcie im pokazał swoją moc i siłę? Po to, żeby oni uwierzyli, że On ma moc prowadzić ich do ziemi obiecanej i żeby byli pewni, że ziemia obiecana jest pięknym miejscem, które wybrał Bóg, żeby mieć z nimi społeczność, aby cieszyli się, idziemy do ziemi obiecanej i żeby mieli radę w swoim sercu. W ziemi obiecanej węże nie będą kąsać. Kiedy dojdziemy, bezpieczeństwo nasze jest w Chrystusie. Siła nasza jest w Chrystusie. Zwycięstwo nad złem jest w Chrystusie Jezusie. A więc nie zabrał Bóg węży. Węże pozostały jako narzędzie pomocnicze. Bardzo ważne narzędzie pomocnicze. Wbrew pozorom wszystko, co Bóg zostawił wokół nas, ma nam służyć, abyśmy lgnęli do Boga. Cała ta przestrzeń wokół nas, jeśli w nas nastąpiło oczyszczenie, a więc to wszystko, co wokół nas, służyć ma ku dobru, nie ku złu. Bóg nie zostawił nas w świecie, żeby świat nas zniszczył. Bóg zostawił nas w świecie, abyśmy jeszcze bardziej potrzebowali Boga. Tak czy nie? Czy świat jest przyjemny? dla chrześcijan. Nie jest przyjemny. Ale świat jest pomocny dla chrześcijan, dla chrześcijanek. Żeby ten świat pomagał nam lgnąć do Boga, żebyśmy potrzebowali Boga jeszcze bardziej. A więc to, co spotyka nas w świecie, Bóg nie mówi, ja już nie będę. Bóg mówi, to, co teraz przyjdzie na ciebie, nie posyłam, żeby cię zniszczyć. Ja, to nie jest ode mnie, żeby cię zniszczyć. To przychodzi, żeby ci pomóc, przylgnąć do mnie. A więc kiedy ktoś ma zły humor i z tym złym humorem naciera na ciebie, możesz powiedzieć, jakie to przykre żyć w takiej atmosferze, takiego działania, takiej nieprzyjemności wśród ludzi. Albo zobaczyć, Panie, dzień bliżej przyjemności, że nigdy już więcej nie będzie przykrych słów. Tęsknić do dnia powrotu Pana. Bóg zostawił pomoc stosowną ku temu, żebyśmy tęsknili do powrotu Pana naszego Jezusa Chrystusa. W pierwszym liście Piotra, w drugim rozdziale, to jest bardzo ważne dla mnie i dla ciebie, ponieważ dzieci Boże są oddzielone od tego świata, przeniesione z Królestwa Ciemności do Królestwa Światłości. I w tym drugim rozdziale od 24 wiersza On grzechy nasze sam w ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy obumarwszy grzechom dla sprawiedliwości żyli. Jego sińce uleczyły was. Byliście bowiem zbłąkani jak owce, lecz teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych. I teraz, kiedy wiem, że w tym świecie czyha na mnie wszędzie wróg, jak ja będę Bogu dziękować za to, że dał mi zbawienie w Jego Synu. Ale kiedy w świecie sobie żyję i ten świat wydaje mi się taki przyjazny, to ja zapomnę o zbawieniu. Będzie mi się wydawało, że zbawienie to nie jest aż tak ważna sprawa dla mnie. Świat nie jest taki zły. Czy świat nie jest domem mym? Zupełnie inna pieśń. A więc w sumie pozostawienie nas w świecie zła sprawia w nas jeszcze większą potrzebę Chrystusa. Uczy nas jeszcze bardziej patrzeć z ufnością i z nadzieją na Tego, który umarł, wziąwszy nasze grzechy na siebie. Chwal duszo moja Pana. Będziesz szedł tą wędrówkę, będziesz śpiewać Mu pieśń, będziesz śpiewała Mu pieśń wdzięcznego serca, które stale doznaje, że ukąszenia nie działają i Twój charakter i Twój sposób myślenia jest święty, jest czysty, jest radosny i wdzięczny, bo Jezus Cię chroni przed złem. Gdyby nie Jezus, charakter nasz byłby tak samo zniekształcony, albo jeszcze bardziej niż charakter tego świata. Byśmy nienawidzili, byli niechętni, złośliwi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bo taki jest jad. Tak on działa. Zaś w Chrystusie jest zwycięstwo nad każdym jadem. Kiedy Pan Jezus mówił to w trzecim rozdziale Ewangelii Jana, rozumiesz, nie narzekaj. Nie narzekaj nigdy, nie rozumiejąc Boga. Najpierw staraj się zrozumieć Boga, a wtedy zrozumiesz, nie narzekaj. Nie mów, że lepiej by było, gdyby cię zabrał z tego świata. Wtedy nie poznałbyś siebie i nie zrozumiałbyś, jak bardzo potrzebujesz krzyża. Wtedy wielu chrześcijan nie bierze krzyża na siebie w ogóle. Idą za Panem Jezusem bez krzyża, gdyż uważają, że tak też można iść za Jezusem. Ale dopiero ich ten obrzydliwy stary Adam czy stara Ewa przypomina im, że bez krzyża nie pójdziesz za Jezusem, ponieważ bez krzyża ten świat będzie nieustannie dla ciebie czymś przyjemnym. I tam będzie znajdywać swoje upodobanie. I ukąszenia diabła nie będą dla ciebie wcale ukąszeniami. Będą nawet przyjemnymi, znośnymi podrapaniami. Delikatnymi, takim miłym podrapaniem po twojej pysze i dumie. Połaskotaniem po twoich złych emocjach. I Pan Jezus tutaj mówi w ten sposób, w tym trzecim rozdziale. od 13 wiersza. A nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który wstąpił z nieba, Syn Człowieczy. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy. Aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Jeśli spojrzymy teraz na wiarę, wiara łączy się z uczynkiem, bo kiedy patrzysz z wiarą na Chrystusa, w tobie się pojawia uczynek dalszej pielgrzymki ku wieczności z Bogiem. Nasze czyny postępowania za Panem wynikiem są wiary, która patrzy na Jezusa. I czyny wtedy Jego przenikają nas i działają w nas. I wtedy idziemy dalej za Panem. Bez tego nie pójdziemy. A więc Chrystus jest wywyższony po to, abyśmy wierząc w Niego nie zginęli, ale mieli żywot wieczny. Możesz doznawać w swoim ciele też wrogości, złego, czegoś niepodobnego do Chrystusa. I to musi w nas wywoływać potrzebę patrzenia na Chrystusa, żeby to było zniszczone. Nam nie wolno przyzwyczajać się do zła. My mamy zło nienawidzieć. Ale tak nienawidzieć, jak Bóg chce, abyśmy nienawidzili. Nie po to, żeby tam wykrzykiwać i wiadomo co, złorzeczyć temu złu, ale po to, żeby patrzeć na Chrystusa i nie oderwać od Niego oczu. Bardzo ważny dla mnie i dla Ciebie jest. Ewangelia Mateusza, 13 rozdział. Nigdy nie narzekaj. Nigdy nie szemrz. Nigdy nie trać cierpliwości, że ten, który zaczął dobre dzieło, on też je wykona. Odpoczywaj w nim, należ do niego. Nie mów po co, na co, za co. Ten, który miłuje, wie, co czyni, tak? Nic nie czyni pochopnie i nie musi się z niczego wycofywać. Idzie dalej, jego droga jest prosta. I w tym 13 rozdziale od 24 wiersza czytamy słowo Pana Jezusa, to podobieństwo pszenicy i konkoli. Inne podobieństwo podał im mówiąc, podobnie jest królestwo niebios do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. A kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał konkolu między pszenicą i oczy. Ale gdy zboże podrosło i wydało owoc, wtedy się pokazał i konkol. Przyszli więc słudzy gospodarza i powiedzieli mu, Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli? Skąd więc ma ona konkol? A on im rzekł, to nieprzyjaciel uczynił. A słudzy mówią do niego, czy chcesz więc, abyśmy poszli i wybrali go? A on odpowiada, nie, abyście czasem, wybierając konkol, nie powyrywali wraz z nim i pszenicy. Pozwólcie obydwom rość razem aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem żeńcom, zbierzcie najpierw konkol i powiążcie go w snopki na spalenie, a pszenicę zwieźcie do mojej stodoły. I wytłumaczenie od 36 wiersza. Wtedy rozpuścił lud i poszedł do domu i przystąpili do niego uczniowie jego, mówiąc, wyłóż nam podobieństwo konkolu na roli. A on odpowiadając rzekł, ten, który sieje dobre nasienie, to Syn Człowieczy. Rola zaś to świat, a dobre nasienie to synowie królestwa. A konkol zaś to synowie złego, a nieprzyjaciel, który go posiał, to diabeł, a żniwo to koniec świata, żeńcy zaś to aniołowie. Jak wtedy zbiera się konkol i pali w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle swoich aniołów i zbiorą z królestwa jego wszystkie zgorszenia i tych, którzy popełniają nieprawość i wrzucą ich do pieca ognistego. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha. I znowuż pytanie, czy dobrze, że Jezus pozwolił, żeby konkol nadal mógł być razem z pszenicą? Dobrze czy źle? Dobrze. On mówi, aby przypadkiem nie nastąpiła pomyłka jakakolwiek. Musi dojść do żniwa. Musi dojść do pełnego wykazania się. A więc konkol ma w sobie jad. Konkol nie będzie szukać oczyszczenia z jadu. Konkol nie potrzebuje oczyszczenia z jadu. Konkol i jad to jest życie. Konkol żyje dzięki jadowi. Rozumiecie? Że synów złych przy życiu utrzymuje zgryźliwość, złośliwość, zniechęcenie, zawiść, niechęć, obmowa. To jest ich życie. Oni po prostu to mają w sobie. Oni nie potrzebują uwolniać się od tego. Bez tego oni by czuli się wręcz źle. Oni to muszą mieć w sobie. Ale teraz przychodzi Pan Jezus i do synów złego zaczyna docierać Ewangelia. Człowiek zaczyna się poruszać, zaczyna widzieć, że to jest złe. Chce dobra, potrzebuje dobra. A więc zaczyna kosztować z tego dobra w Chrystusie i zaczyna się rozkoszować. I kiedy widzi tylko, że wraca coś ze starego, potrzebuje natychmiast Jezusa, bo nie chce tak już żyć. To są właśnie dzieci Boże. Dzieci Boże nie chcą żyć w złu. One nie chcą żyć w ten sposób. One potrzebują Zbawiciela i one go szukają i one go znajdują. Ich życiem jest dobro, nie zło. One nienawidzą zła. A więc konkol i pszenicę różni to, że jedni czują się dobrze w złym, a drudzy nie chcą zła. Uciekają, nie potrafią tak dłużej żyć, czują się źle z tym. Szukają Pana, aby to się skończyło. Żniwo rozdzieli. Ale dopóki nie nastąpi żniwo, konkol i pszenica będą razem. Jedni będą wylewać zgryźliwość, niechęć, złe mowy, złe przemawiania, obskarżania, obmowy innych o cokolwiek, wyszukiwanie czegoś. Drudzy zaś będą mieli z tym kłopot i kiedy sami powiedzą coś, będą się wstydzili tego, będzie im głupio i będą to regulowali. Jest różnica? To, że jedni chcą regulować i chcą oczyszczać się, to jest wynik życia Jezusa. Drudzy, że im na tym w ogóle nie zależy, a wręcz chcą pokazać, że zło zwycięży dobro, to są synowie diabła. I razem są. Aż do żniwa. Dobrze to, bo ci synowie diabła pomagają synom królestwa. Uważaj, nie słuchaj o złym, nie przyjmuj tego, co ci mówią synowie diabła, nie wchodź w ich intrygi, nie szukaj tego, a jeżeli wszedłeś, to natychmiast ucieknij, spojrzyj na Jezusa. Jezus nigdy nie chodził razem w jedności z synami diabła, w nim nigdy nie było nic złego, a patrząc na Chrystusa zaczynasz czerpać uzdrowienie. I coraz bardziej się uczysz. Bądź czujny, bądź trzeźwy, bądź cierpliwy. A więc synowie diabła nadal wykonują pracę. Tak jak te węże wykonywały pracę, tak synowie diabła wykonują pracę. Uczą dzieci Boże trzeźwości. Przychodzi taki przyjaciel, mówi, wiesz, ja mam tyle kłopotów w tym chrześcijaństwie, ja bym był zupełnie inny, gdyby ci byli inni, to ja bym był inny, mówię ci naprawdę. To wszystko ich wina jest. No tak, ja widzę też. No i raptem myślisz, ale w co ja wlazłem? Przecież to nie ich wina, to jego wina. Bo przecież on ma być inny. Przecież Jezus mówi, miłuj bliźniego swego jak siebie. I raptem dziecko Boże trzeźwieje i mówi, Panie, przebacz mi, ratuj mnie od tego. I Pan oczyszcza. I już się uczy dziecko Boże. Nie słuchaj o krwi przelewie, nie słuchaj o złym. Złe rozmowy psują dobre obyczaje. Uczą nas? Uczą nas. Uczą nas pilnować się Pana. Przykre to jest, że w ten sposób, ale w końcu wykonają swoje zadanie. Patrzymy na Jezusa, czy w Nim to jest, w Nim tego nie ma. W nas też nie chcę, żeby to było. Jest napisane w 2 Tesaloniczan, w 1 rozdziale, pilnuj się, bądź cierpliwy. Pan nie zawiedzie nikogo, kto w nim szuka zbawienia, uratowania. Kto będzie wzywać imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Kto patrzy na Chrystusa z nadzieją i ufnością, że z Niego przychodzi zbawienie, uratowanie, że z Niego nie przyjdzie nic złego do ciebie, tylko samo dobro, zbawcze działanie Chrystusa będzie w tobie. To jest piękne, kiedy On daje ci siłę, kiedy On otwiera ci niebo i ty zaglądasz w niebo i to niebo dla ciebie jest przyjemne. Ty doznajesz, że nie masz
ochoty na ducha znużonego, na ducha znękanego, na ducha zgubionego. Masz ochoty na ducha radosnego, wdzięcznego, zadowolonego, śpiewającego pośród synów diabła pieśń zwycięstwa. Oni patrzą na ciebie zgryźliwie. Zobaczysz, przestaniesz być taki szczęśliwy. Pomożemy ci w tym. Będziemy siedzieć jak mruki, kiedy jesteś zadowolony, aż ty spadniesz. Spuścisz te skrzydła, opadniesz i będziesz chodzić jak my po tej ziemi, pełzając i dziobiąc, zamiast radując się Panem. Ale Słowo Boże mówi, że ci, którzy ufają Panu, podnoszą się do góry jak orły, nie mdleją, nie ustają, są wdzięczni. I znowuż te sępy mają problem. Kiedy spadnie? Kiedy znowuż nasza znużoność, nasze zgnębione serce spuści, sprowadzi tego nędznika zadowolonego na nasz teren i będzie tak samo zniechęconym, zniechęconą, taki stanie się, jakby go Pan opuścił, czy ją, aby jakby Pan opuścił ją. A więc ci synowie złego, oni nie mają radosnego, chrystusowego nastroju, bo nie mogą mieć, bo to jest tylko z Chrystusa. Ale mogą mieć, jeśli tylko przestaną szukać zadowolenia w złym. Będą chcieli znaleźć zadowolenie w dobrym, w Chrystusie. I to się może zmienić. Widzimy, jak ten Saul starszy był zezłuszczony, kiedy widział Szczepana, który w taki sposób czcił Chrystusa. Był wściekły, pilnował rzeczy, nawet gotów był razem z nimi, ale jeszcze był chyba niezbyt gotowy do tego, pozostał przy rzeczach. Ale gotów był mordować, wywlekać. Ale potem co się stało? Stał się żarliwym wyznawcą Chrystusa. Nienawidził zła. Jego życie było wystawione na wiele doświadczeń. Miłował tych ludzi. Było co innego już w nim. Piękne dzieci Boże. To, że jesteśmy w tym świecie, to nie jest kara. To jest łaska Boża, abyśmy nauczyli się miłować Chrystusa. Abyśmy rozumieli, że w Chrystusie nie ma złych nastrojów. Nie ma. Dzisiaj mam zły dzień i mogę lać, ile wlezie, moi braci i siostry, bo mam zły dzień. Mogę mówić, co mi wpadnie do głowy, bo mam zły dzień. W Jezusie nie ma takich złych dni. W Jezusie wszystkie dni są dobre. Ale w świecie, który nas otacza, jest zawsze zły dzień. Złe informacje, złe nastawienia. Znowu zabili, zgwałcili, wojny. Świat tkwi w złym. Czego szukają dzieci Boże w świecie? Chyba zguby. Bo dzieci Boże nie szukają w świecie niczego. Bo mają Pana. Zadowolenie z nieba, siłę z nieba, pokrzepienie z nieba. Kto się chce ratować, Pan jest gotów. Kto chce ginąć, świat jest gotów. W jednym jest zatracenie, w drugim szczęście. I tu czytamy w tym drugim Tesaloniczan od 3 wiersza. Powinniśmy zawsze dziękować Bogu za was, bracia. Jest to rzecz słuszna, wiara wasza bowiem bardzo wzrasta, a wzajemna miłość wasza pomnaża się w was wszystkich. Także i my sami chlubimy się wami w zborach Bożych, waszą wytrwałością i wiarą we wszystkich prześladowaniach waszych i uciskach, jakie znosicie. A więc to są doświadczenia dzieci Bożych. Jest to dowodem sprawiedliwego sądu Bożego i tego, że zostaliście uznani za godnych Królestwa Bożego, za które też cierpicie. A więc te wszystkie cierpienia są okazaniem godności dzieci Bożych, abyśmy mogli cierpieć, znosząc przeciwności. Gdyż sprawiedliwa to rzecz u Boga odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają. A więc synowie złego dostaną swoją zapłatę. A wam uciskanym dać odpocznienie wespół z nami, gdy się objawi Pan Jezus z nieba ze zwiastunami mocy swojej. W ogniu płomienistym wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga oraz tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa. Poniosą oni karę, zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana i od mocy chwały Jego. A więc ci, którzy nie uznają Boga, ci, którzy nie znają Boga, trafią w jedno miejsce. Taka straszna rzecz, pozostać po złej stronie. Służyć ku temu, żeby dzieci Boże uczyły się bardziej patrzeć na Chrystusa, samemu żyjąc złym, czy samej żyjąc złym. Jaka to straszna zapłata czeka takich ludzi. Lepiej służyć w dobrej sprawie i służyć w Duchu Chrystusowym, czyniąc dobro sobie nawzajem, napełnieni zwycięstwem Chrystusa, radośni i wdzięczni, patrzeni w otwarte niebo, wiedzący, że tam jest chwalebny Król nasz, Pan, który obdarza nas swoim dobrem nieustannie, abyśmy mogli być martwi dla świata, a żywi dla Boga. Wspaniała siła z nieba, wspaniała moc, którą Bóg wzbudził swego Syna, działa w Jego synach do dzisiaj, tu na tej ziemi. I cóż dalej? Widzimy, gdy przyjdzie w owym dniu, aby być uwielbionym wśród świętych swoich. A więc Konkol dostanie swoje, wybrany spośród wszystkich Bożych dzieci, połączony, bo tak jest faktycznie, z wszystkimi żyjącymi w ciemnościach, idzie w jedno miejsce. Nie chcieli patrzeć na Chrystusa, nie chcieli dać się oczyszczać ze swoich złych nastawień, ze swoich goryczy, zawiści, złośliwości. Chcieli w nich pozostać, a więc zostaną w nich na zawsze. Ale jeśli chcieli się ratować, Pan jest gotów, żeby wspierać, pomagać, żeby czynić dobro nieustannie. A więc przyjdzie, by być podziwianym przez wszystkich, którzy uwierzyli, po świadectwu naszemu uwierzyliście. W tej myśli też modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz uczynił was godnymi powołania i w mocy doprowadził do końca dobre zamierzenia przez moc, upodobanie, dobroci, dzieło wiary. Aby imię Pana naszego Jezusa Chrystusa było uwielbione w was, a wy w nim według łaski Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Dzieci Boże, pamiętajcie, dzieci Boże mają wdzięczność z Ducha Świętego chwalącą Jezusa Chrystusa. Chwalącą Jezusa Chrystusa za zbawienie, dzieci Boże. I dzieci diabła nam o tym zawsze będą przypominać. Patrz na Jezusa. Bo jak spojrzysz na mnie, to będziesz chodzić z taką goryczą, jak ja mam. Jak spojrzysz na mnie, to będziesz miał moją złość, moją niechęć, moją zawiść, moją gnuśność, moją plotkę, moją złośliwość, cokolwiek. Co wolisz? Radość zbawienia? Wdzięczne, zadowolone serce? Chwalące Pana? Czy znużone, znękane? Patrz na Chrystusa. W Nim nie ma nic zniechęcającego, nic. Tam jest wszystko zachęcające. Przecież woła, pójdźcie do mnie, spragnieni, obciążeni, ja wam dam odpocznienie. Bierzcie ode mnie, bądźcie w moim jarzmie, a odpocznijcie od wszystkiego. Cierpliwość. Pan wszystko dobrze uczyni. Nigdy nie daj diabłu się ścigać i nie bądź niecierpliwym czy niecierpliwą i nie mów, Boże, po co? Dziękuj Bogu za wszystko. Naucz się, że Bóg nigdy nie będzie działał przeciwko tobie. Nawet gdy posyła tych złośliwców, to po to, żeby ci przypomnieć, że jest ten, kto cię miłuje. Jezus Chrystus. Aby patrzeć na Pana i chwalić Jezusa. Za Jego zbawienie, za Jego zwycięstwo. Moc Jego Świętego Ducha. Bo wiecie, bo kiedy my chcemy cieleśnie głosić Jezusa, to jesteśmy tacy znużeni Ewangelią. Ale kiedy my pobudzeni Duchem Bożym głosimy Jezusa, wtedy jesteśmy pobudzeni Ewangelią. Ona jest dla nas radosną nowiną i daje nam siły, ta wiadomość o Panu naszym, o Jezusie Chrystusie. Myślę o Hebrajczyków, 6 rozdziale. Rozumiecie, jakie to potężne Boże działanie. On we wszystkim współdziała ku dobremu dla dzieci swoich, którzy Go miłują. 6 rozdział, 10-12. Wszak Bóg nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o dziele waszym i o miłości, jaką okazaliście dla imienia Jego, gdy usługiwaliście świętym i gdy usługujecie. Pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tę samą gorliwość dla zachowania pełni nadziei aż do końca, abyście się nie stali ociężałymi, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Chwal Boga! Ucz się zrozumieć Boże działanie. Nigdy nie myśl sobie, że Bóg się zmienił. Bóg jest ten sam. On chce naszego zbawienia. Przez cierpliwość dziedziczymy Boże obietnice. Dla mnie i dla Ciebie jest to bardzo ważne, więc pamiętajmy. Nie dajmy wrogowi się pędzić. Wzrastajmy tak, jak Bóg nas prowadzi. Uczmy się chodzić w dziękczynieniu. A gdy wróg przychodzi i próbuje nam zabrać dziękczynienie, wkładając w nasze myśli coś złego, odrzućmy to, bo nie jest warto tracić czas na myślenie o złym. Kiedy można myśleć o dobrym? Uczmy się dziękować Bogu, że chce w nas dobro mieć. Kiedy przychodzisz do domu, kiedy wracasz z wyprawy, bądź szczęśliwym, bądź szczęśliwą. Raduj się w Panu. To, że wróg ci zgotuje w różnych miejscach zasadzkę i będzie próbował ci skazić to wspaniałe serce, wspaniały umysł, piękny nastrój Chrystusowy, niech ci mówi o tym, że żyjesz jeszcze na ziemi, na której zły szaleje. Ale ty nie daj miejsca złemu. Zwycięż go patrzeniem na Chrystusa. Jakby Chrystus wszedł do twojego domu, jakby Chrystus przywitał cię, jakby Chrystus pomógł ci, jakby Chrystus powiedział przez ciebie, On chce objawiać się pośród świata zła. Zawsze, kiedy patrzysz na Niego, będzie w tobie czysto. Kiedy patrzysz za diabłem, będzie w tobie zło. A zło ma ci przypomnieć, że potrzebujesz Jezusa. I nieraz człowiek zrobi coś, zgrzeszy i zaraz po prostu widzi, Boże, co ja zrobiłem, co ja zrobiłam? Panie, przebacz mi. Tak, właśnie to chce Pan. Nie chodź w zło, chodź w dobro. Chwal Jezusa. To, że zgrzeszyłeś czy zgrzeszyłaś, to jest wina Twoja czy moja w tym momencie. Jeśli daliśmy się wprowadzić w zło, ale jakie szczęście, że nadal Chrystus jest czysty i możemy się oczyścić. Widzicie, kiedy widzimy, może zajrzyjmy do tego 12 rozdziału drugiej Mojżeszowej. I tu czytamy, jak oni mieli to zrobić i w tym 13 wierszu, 12 wierszu i dalej. Tej nocy przejdę przez ziemię egipską i zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej, od człowieka do bydła, i dokonam sądów nad wszystkimi bogami Egiptu. Ja, Pan. Jakbyśmy czytali, kiedyś przejdę przez całą ziemię i zniszczę to. A krew ta będzie dla was znakiem na domach, gdzie będziecie. Gdy ujrzę krew, ominę was i nie dotknie was zgubna plaga, gdy uderzę ziemię egipską. Dzień ten będzie wam dniem pamiętnym i będziecie go obchodzili jako święto Pana. Będziecie go obchodzili przez wszystkie pokolenia, jako ustanowienie wieczne. A Paweł później pisze, że na naszą paskę został ofiarowany Chrystus jako baranek. A więc mamy obchodzić paskę zawsze, zawsze w czystości. Zawsze, mimo tego, że żyjemy na tej ziemi, jest możliwe chodzić w czystości, ale musimy ćwiczyć się w pobożności. Musimy wygrywać, musimy uczyć się zwyciężać wroga. I po to jest wróg, żeby się uczyć zwyciężać. Bez wroga nie ma gdzie się uczyć. Gdyby nie było zła, dobro nie byłoby czymś zwycięskim. Chwała Bogu za to. Jak wspaniale jest patrzeć na Pana, który jest sprawcą, dokończycielem życia. Patrzmy więc na Niego i niech nasze drzwi, nadproże i obydwa odrzwia znaczone będą krwią baranka, że w nas żyje Zbawiciel. Amen.